Witam w studiu Radia Lublin doktora Lecha Buczka. Jeszcze raz tylko przedstawię. Katedra Nauk o Polityce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie panie rektorze.
Ostatnie dni w sprawie bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim przyniosły wiele, chyba jednak niepokojących informacji. Konflikt w związku z kryzysem wokół Korei Północnej i tu cytat, może wybuchnąć w każdym momencie i nikt nie wyjdzie z niego zwycięsko, to słowa szefa chińskiego MSZ-u. To kolejne ostrzeżenie dla świata, czy realna groźba wojny?
Znaczy, powiem w ten sposób, faktycznie odniosę się może do tego drugiego zdania, czyli nikt nie wyjdzie z niego zwycięsko. Zdecydowanie tak, bo wojna na Półwyspie Koreańskim nie jest na rękę praktycznie żadnej stronie, czyli ani Korei Północnej, która musiałaby się liczyć z ewentualnym upadkiem reżimu tutaj, ani Korei Południowej, która też przeżywała już wojnę właśnie koreańską, ani tak naprawdę dla Stanów Zjednoczonych, które już brały udział właśnie w wojnie koreańskiej i nic im to nie przyniosło tak naprawdę oprócz strat w ludziach. Ani też Chinom, które też nie stały pewnie bezczynnie, więc tutaj nie ma zwycięzców. Także możemy powiedzieć, że zdecydowanie nikt nie wyszedłby z tego zwycięsko. A czy może wybuchnąć w każdym momencie? To znaczy, mieliśmy do czynienia na przestrzeni lat, praktycznie od nawet powstania państw koreańskich, czy od zakończenia wojny koreańskiej, z rosnącym i malejącym napięciem. To była taka sinusoida. No, jak badałem te stosunki międzykoreańskie, było raz gorzej, raz lepiej, raz bardziej niebezpiecznie.
My o sytuacji w Korei, czy na Półwyspie, rozmawiamy przy okazji, tak jak to było w ostatnich dniach, przy okazji jakichś takich niebezpiecznych informacji, doniesień. A jak ta sytuacja wygląda? Bo ona jednak, tak jak pan mówi, no, jest specyficzna.
Znaczy formalnie państwa koreańskie są w stanie wojny, ponieważ nie podpisały one traktatu pokojowego.
Cały czas.
Jednak de facto formalnie jest podpisane porozumienie rozejmowe, porozumienie z panem Dżomu z lipca 1953 roku. Ono nadal obowiązuje. Jest tam Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych i tak naprawdę no, z punktu widzenia prawa międzynarodowego państwa są w stanie wojny, ale de facto państwa współpracują lepiej czy gorzej, prawda? Są też napięcia, są ocieplenia, oczywiście mówię na przestrzeni lat. Natomiast prawda jest taka, że jeśli dochodzi do takiego dużego napięcia między państwami koreańskimi, jeśli sytuacja jest bardzo zaogniona, wystarczy tak naprawdę mała iskierka i może dojść do czegoś, co uruchomi pewien mechanizm wydarzeń, które już nie będzie można zatrzymać. I to jest to zagrożenie akurat. Tak tutaj w tym wypadku w kontekście tego pierwszego zdania. Trzeba wziąć pod uwagę, że reżim Kimów, a obecnie w osobieniu Kim Jong-una jest nieobliczalny. I ja badając właśnie reżim północno-koreański wiem, że niczego nie można wykluczyć.
Pan mówi o iskierce, to wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence ostrzegł w środę Koreę Północną, by lepiej nie sprawdzała możliwości amerykańskich sił zbrojnych i mówi tak, miecz czeka w gotowości. To kolejne w tych ostatnich dniach no, dosyć niepokojące sformułowania, prawda?
Tak, no jest na pewno takie zaostrzenie widoczne. Ja tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz, że Korea Północna może nie jest do końca przyzwyczajona do takich ultimatów. Biorąc pod uwagę prezydenturę wcześniejszą Baracka Obamy czy George W. Busha, który wprawdzie nazwał Koreę państwem zbójeckim, zaoliczył ją do osi zła. Nie mieliśmy tutaj do czynienia z takich ultimatum typu będzie próba rakietowa, użyjemy, prawda, siły. Tutaj to jest na pewno sytuacja taka nowa. Czy to jest dobra polityka? No, trudno to ocenić. Moim zdaniem
na pewno
nie do końca.
W tym przypadku Donald Trump, prezydent amerykański, znaczy, jest bezkompromisowy.
Tak, dopiął swego. Też świat patrzył jakby na jego ręce, na to, co zrobił, on powiedział i prawda. Tutaj mamy do czynienia z takim trochę, można powiedzieć, nowym prezydentem, który też nie wiemy do końca na co go stać, bo on dopiero zaczyna urzędowanie, prezydenturę i też nie wiemy jak on sobie będzie radził, jaki będzie miał doradców w sprawie chociażby Korei Północnej. To jest właśnie taka można powiedzieć, niewiadoma taki pytajnik. Dyplomacja amerykańska, strona amerykańska podkreśla, że dążą w ten sposób do denuklearyzacji Korei Północnej, nie do upadku reżimu, czy też do obalenia reżimu. Ale tak naprawdę nie możemy tego powiedzieć, ponieważ reżim północno-koreański utrzymuje, że ten program atomowy i program rakietowy to jest arsenał obronny. To jest arsenał, który jest do celów obronnych przed ewentualnym atakiem Stanów Zjednoczonych, prawda? Nie sądzę tutaj, żeby którykolwiek z przywódców Korei Północnej, czy nawet następnych przywódców, zdecydował się na denuklearyzację, bo w ich opinii, w ich oczach zamknięcie programu atomowego, nuklearnego jest po prostu równoznaczne z upadkiem reżimu. Dlatego tak to można postrzegać.
To jeszcze przypomnijmy kwestię tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Mieliśmy do czynienia z próbą wystrzelenia pocisku balistycznego, paradą wojskową, z okazji 105. rocznicy urodzin założyciela państwa, Kim Ir-sena. I właśnie wtedy zaprezentowano nowe rodzaje pocisków balistycznych, w tym tych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych, co oczywiście zaniepokoiło właściwie cały świat. Czy to, że Trump może zachować się inaczej niż jego poprzednicy, to jest dodatkowy właśnie bodziec do tego, że do zaostrzenia tej sytuacji?
Do zaostrzenia na pewno, ale czy do skutecznej polityki, czyli czy to spowoduje, powiedzmy, za ograniczenie prób rakietowych, czy zaniechanie prób rakietowych, czy ewentualnie prób atomowych, jest to wątpliwe. Należy zwrócić uwagę, przyglądając się z perspektywy czasu, jeśli zaobserwujemy, ile było test rakietowych nuklearnych w reżimie, od Kim Ir-sena, Kim Jong-ila i Kim Jong-una. Kim Jong-un przeprowadził ich najwięcej. W ostatnich latach szczególnie. To dochodziło nawet do 20 paru testów rakietowych, różnego typu. Arsenał Korei Północnej w tym momencie jest bardzo rozbudowany. To są między innymi rakiety Taepodong 1 i 2, z czego te pierwsze są już przestarzałe, czyli rakiety dalekiego zasięgu, rakiety międzykontynentalne, też rakiety Hwasong krótkiego zasięgu, Musudong i różnego typu rakiety KN, od właśnie średniego, dalekiego i krótkiego zasięgu. No jest to na pewno arsenał imponujący i też mieliśmy do czynienia w tamtym roku z udanymi wystrzeleniami rakiet balistycznych z okrętów podwodnych. To jest broń niebezpieczna, bo bardzo trudna do wykrycia, jak nie niemożliwa. Więc to są pewne obawy dla świata, dla bezpieczeństwa regionalnego zdecydowanie.
Opinia publiczna siłą rzeczy ma utrudniony dostęp do tego, jak na te wszystkie zapowiedzi, oświadczenia reagują przywódcy koreańscy, prawda? Bo jednak jest to, Korea Północna jest krajem właściwie całkowicie zamkniętym.
Ja, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, to państwo zamknięte, ale ja dodam tak, na tyle, na ile może być w XXI wieku,
no dokładnie,
prawda?
Tak.
Nie udaje się tak naprawdę w dobie internetu i w dobie takiej cyfryzacji zamknąć całkowicie państwo na kontakty zewnętrzne, jakoś na ten przepływ informacji. Aczkolwiek biorąc pod uwagę ten obecny postęp technologiczny, to i tak w Korei Północnej udaje się taką w miarę możliwą hermetyczność zachować. No i te najbardziej sprawdzone informacje o reżimie to są, myślę, od uciekinierów z Korei Północnej, których jest tak naprawdę niewielu, ale zdarzają się te osoby i one często emigrują do Chin, potem do Korei Południowej. Niektórzy na przykład są w Europie, też we Francji, taki jeden z autorów książki Usta pełne kamieni, który opowiada właśnie o chociażby obozach pracy, obozach politycznych. Także to są informacje z pierwszej ręki i też myślę, informacje rzetelne są z wywiadu południowo-koreańskiego i amerykańskiego, stąd są informacje takie, można powiedzieć, na tyle, na ile możliwe aktualne i precyzyjne.
Porozmawiajmy o specyfice regionu, bo Półwysep Koreański to taka już historyczna arena ścierania się co najmniej kilku mocarstw. Mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, mówimy tutaj o Chinach, Rosja oczywiście, Japonia. Dlaczego to jest tak ważne terytorium? Czy chodzi wyłącznie o dostęp do rynków chińskich, wysp japońskich, czy coś jeszcze?
Panie redaktorze, to jest zdecydowanie trudne pytanie, ponieważ tak faktycznie można wskazać tutaj tych czterech aktorów politycznych, czyli Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia i Chiny. Chiny przede wszystkim, można powiedzieć. Problem tutaj tak naprawdę to jest kwestia zjednoczenia i podziału państw koreańskich. O to tak naprawdę się wszystko rozbija i o to się rozbijają strefy wpływów. I proszę zwrócić uwagę, że Półwysep Koreański w tym obecnym stanie to jest efekt właśnie gry mocarstw jeszcze zimnowojennych, czyli Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, które de facto doprowadziły do podziału Półwyspu Koreańskiego. To nie była inicjatywa koreańska absolutnie. W 1943 roku jeszcze w Kairze alianci ustalili, że Korea wyjdzie spod okupacji japońskiej jako niepodległe państwo, ale już 2 lata później w konferencji moskiewskiej podpisano deklarację moskiewską, której właśnie postanowiono, że będzie to terytorium powiernicze i dojdzie do wyborów, prawda? Natomiast Związek Radziecki już wtedy uznawał tą część, do której wprowadził wojska, czyli do tego 38 równoleżnika, który, proszę sobie zdać sprawę, że to była tymczasowa linia podziału, 38 równoleżnik, a utrzymała się jak długo, prawda? Mamy tutaj tak naprawdę strasznie do czynienia z takim bardzo długim okresem czasu.
No właśnie, bo przecież jakby cały świat się w tym czasie zmienił.
A to zostało, prawda?
A to zostało.
Jako, można powiedzieć, też Korea Północna jako taki relik komunizmu, czy skansen komunizmu, też to się mówi. I też w
Związek Radziecki się
rozpadł. W kontekście, co pan rektor mówił wcześniej, założyciel państwa północno-koreańskiego, to nie do końca z Kim Il-sen. Tak naprawdę to Związek Radziecki stworzył to państwo, budując tam zręby komunizmu, którego Koreańczycy miejscowi w ogóle nie znali. Nie, to była dla nich obca ideologia, prawda? Oni byli na konfucjanizmie wychowani. I tam powstawały pierwsze zręby takich partii komunistycznych, prawda? Grupa Irkucka, grupa właśnie namsańska, które rywalizowały władzę, i Kim Il-sen był człowiekiem Związku Radzieckiego. Oni go postawili, zrobili z niego takiego bohatera, stworzyli lidera po prostu.
Ale czy należy w takim razie sądzić, że te ideologiczne podstawy, które legły u źródła tego konfliktu, one dzisiaj są aktualne, bo jakoś nie chcę w to wierzyć.
Nie. Ja trochę zabrnąłem troszkę bardzo w historię, ale powiem w ten sposób. Od upadku Związku Radzieckiego Rosja straciła na znaczeniu, prawda? Jeszcze prezydent Putin w 2000 roku chciał niejako powrotu Rosji na Półwysep Koreański, podpisał umowę o dobrosąsiedzkich stosunkach i przyjaźni, ale de facto nie udało mu się to. Tak naprawdę tam jest dużo takich punktów zapalnych, jak zadłużenie wobec właśnie Rosji, jak właśnie kwestia tego programu atomowego, jakichś pewnych właśnie długów. Rosja już nie jest takim znaczącym graczem tam. Stany Zjednoczone w przeciwieństwie tak są nadal. I po wojnie koreańskiej stacjonowało tam 37 bodajże tysięcy żołnierzy amerykańskich. Obecnie jest to 28,5, bo to było na porozumienie właśnie o wspólnej obronie po wojnie właśnie koreańskiej, w 1954 roku podpisane. I Amerykanie tam mają cały czas swoje interesy po prostu. Chodzi o to, że jeśli popatrzymy na koncepcję zjednoczenia państw koreańskich, czyli na ewentualny wypadek przypadek konfliktu zbrojnego, czy też upadek reżimu na skutek, nie wiem, czynników ekonomicznych, zjednoczenie równorzędne, takie jak przewiduje też prawo międzynarodowe, czy też inkorporacja, prawda, powiedzmy państwa północno-koreańskiego przez południowo-koreańskie. Są różne, prawda, scenariusze. Amerykanie widzieliby Koreę Północną inkorporowaną przez Koreę Południową, prawda? Miałoby to wtedy cały Półwysep Koreański jest państwem niejako takim sojusznikiem Ameryki.
Ale no, na to się Chiny, największych tak naprawdę.
Na to się Chiny nie zgodzą. Właśnie Chiny są tutaj państwem, wielu tutaj badaczy, ekspertów podkreśla, że klucz do zjednoczenia państw koreańskich jest w Chinach.
No i to też widać po reakcji właśnie prezydenta Trumpa w związku z deklaracjami.
Tak, Chińczycy będą próbowali tutaj do zagładzenia sytuacji, natomiast proszę też zwrócić uwagę, że Chiny już nie mają takich narzędzi oddziaływania na reżim północno-koreański jak wcześniej. Ale też Chiny są tym największym strażnikiem status quo na Półwyspie Koreańskim. Więc tutaj Chiny na pewno nie pozwoliłyby sobie, żeby doszło do jakiejś, powiedzmy, znaczy nie byłoby to na rękę, prawda?
A z drugiej strony muszą balansować, bo przecież dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, no to też są jednak w jakimś stopniu gwarantem sukcesu gospodarczego Chin.
Tak, z punktu widzenia Chin utrzymanie reżimu północno-koreańskiego jest na rękę. Ewentualne, jeśli doszłoby do zjednoczenia, ułożenie dobrych stosunków gospodarczych z Koreą Zjednoczoną, która byłaby niewątpliwie mocarstwem regionalnym. Nawet są plany stworzenia wspólnego rynku na gruncie umowy o wolnym handlu między właśnie Chinami, Japonią i Koreą Zjednoczoną. To byłoby potężny rynek ekonomiczny i faktycznie byłoby to nowe oblicze, prawda, tutaj świata azjatyckiego. A Japonia tutaj głównie w kwestiach bezpieczeństwa się obraca, bo Japonia jest bezpośrednio zagrożona. Zauważmy, że w czasie tych prób rakietowych duża część z tych prób właśnie rakiety lądują w Morzu Japońskim, gdzieś tutaj przy wybrzeżu japońskim, i Japończycy, tak jak powiedział jeden z dyplomatów azjatyckich, Japonia tak kocha Koreę, że najchętniej chciałaby mieć dwie. To dobrze podkreśla kwestię tutaj tego nastawienia Japonii do państw koreańskich. Najbardziej w tym trójkącie bezpieczeństwa Południowa Korea, Stany Zjednoczone i Japonia. Japonia będzie dążyła do tego, żeby uzyskać jak największe gwarancje bezpieczeństwa swojego.
A czy w sprawie tej areny rywalizacji mocarstw dużych jakieś słowo należy do Polski. Ja rzuciłem okiem na jedną z analiz Biura Bezpieczeństwa Narodowego na temat sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Ona akurat dotyczyła 2011 roku. Mhm. I tam BBN pisze, że w przypadku kontynuacji prowokacji i braku ustępstw w kwestii programu nuklearnego, Waszyngton prawdopodobnie może zostać zmuszony do zacieśnienia sojuszu z Seulem i Tokio, a także zwiększenia środków na wzmocnienie obrony. I jest tam też taki cytat. Będzie to miało o tyle znaczenie dla Polski, iż może spowodować spadek zainteresowania USA bezpieczeństwem europejskim. To jeszcze oczywiście było przed tym, kiedy mogliśmy sobie wyobrażać, że ktoś taki jak Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale czy to wszystko nie powoduje, że mamy do czynienia z jakimś zagrożeniem, że USA rzeczywiście, ważąc, czyje interesy są dla nich ważniejsze, rzeczywiście może się odwrócić od bezpieczeństwa w Europie, od Polski tym samym.
Proszę zwrócić uwagę na charakterystykę relacji transatlantyckich, europejsko-transatlantyckich. Właśnie Ameryka od upadku Związku Radzieckiego, od powiedzmy końca zimnej wojny, traktuje niejako Europę jak taką odfajkowaną, bezpieczną przystań. Czy słusznie? Nie do końca, bo wiele się zmieniło w ostatnich latach i Europa już nie jest taką bezpieczną przystanią, jak Amerykanie by chcieli może niektórzy politycy widzieć. Dlatego też widzimy też w ostatnim zaangażowaniu prezydenta Trumpa, że jednak Amerykanie zwracają uwagę trochę na kwestie europejskie. Natomiast jeśli popatrzymy na Azję, no to jest to region niewątpliwie dużego zaangażowania Stanów Zjednoczonych, gdyż praktycznie od końca II wojny światowej Stany Zjednoczone stworzyły bazy wojskowe w Japonii, w Korei Południowej, stworzyły nieformalne podstawy bezpieczeństwa dla Tajwanu, na pewno są mocno zaangażowane i w tej sytuacji mogą być jeszcze bardziej mocniej zaangażowane. No, wiadomo, że rozproszenie środków i wojska doprowadzi do tego, że tam Europa nie będzie aż tak ważna z punktu widzenia strategicznego jak region Azji, który był i dalej jest istotny. I zwiększenie napięcia na Półwyspie Koreańskim może doprowadzić do tego, że faktycznie będzie tutaj więcej sił amerykańskich w regionie Półwyspu Koreańskiego. Oczywiście to jest oparte na umowach, no zwróćmy uwagę na tą umowę o wspólnej obronie z 1954 roku. Ten kontyngent wojsk amerykańskich był z czasem zmniejszany na skutek tego, że państwo południowo-koreańskie rozwijało się także militarnie i też były głosy przeciwne, ale w obecnej sytuacji raczej te głosy są stonowane i bardziej tutaj państwo południowo-koreańskie obawia się o swoje bezpieczeństwo. To ono będzie pierwszym celem, jeśli doszłoby do wojny. To stolica Korei Południowej, Seul, jest tak blisko, że można ją ostrzelać z pocisków artyleryjskich, konwencjonalnych i dlatego to jest poważne zagrożenie. Dlatego też dyplomaci południowo-koreańscy czy politycy naciskają na dyplomację amerykańską, żeby każdy krok w stosunku do Korei Północnej teraz konsultowała ze stroną południowo-koreańską, bo oni wiedzą, że to są sytuacje sprawiedliwe.
Zagrożenie jest bardzo duże. I tak jak mówiliśmy na początku, miecz czeka w gotowości. Dr Lech Buczek z Katedry Nauk o Polityce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był gościem Studia Wschodniego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie doktorze.